Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Przy mikrofonie Przemysław Pawełek. Witam z Warszawy i zapraszam na półgodzinne spotkanie z Polskim Radiem dla Zagranicy. Już za kilka minut tematem naszej audycji będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. W drugiej części audycji zapraszam do wysłuchania rozmowy z Pawłem Stróżewskim z Galerii Instrumentów Ludowych o rosnącym zainteresowaniu muzyką i kulturą ludową. Zachęcam do pozostania z nami, a zaczynamy od wiadomości z Polski i ze świata. Na Ukrainie krytycznie komentuje się prezentowane przez Rosję nagrania zeznań rzekomych dywersantów z Krymu. Filmy mające świadczyć o przygotowaniu aktów terrorystycznych budzą spore wątpliwości. Zeznania tzw. krymskiej grupy dywersyjnej mają udowodnić tezę, że ukraińskie służby chciały wysadzić na Krymie szereg obiektów. Ukraina twierdzi, że oskarżenia Rosji to kłamliwa prowokacja. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko.
Jednym z zeznających jest Yevhen Panov. Nie wiadomo jednak, jak miał organizować zamachy na Krymie, skoro jeszcze 6 sierpnia znajdował się w rodzinnym Zaporożu, skąd mógł być porwany. Na filmie twarz Panowa nosi ślady pobicia. Drugi rzekomy ukraiński dywersant to Andrzej Zachtiej. Ukraiński portal śledczy Mirotworec opublikował dane, z których wynika, że pochodzący ze Lwowa Zachtiej to recydywista, który 2 razy siedział w ukraińskim więzieniu. Kilka lat temu uciekł przed odpowiedzialnością do Moskwy, potem do krymskiej Eupatorii. Jak czytamy, raczej trudno go podejrzewać o proukraińskie sympatie. Na dostępnych w internecie zdjęciach widać, że Zachtiej lubił fotografować się w mundurze rosyjskiego żołnierza. Ponadto, zdaniem ukraińskich służb, w wymianie ognia, do jakiej miało dojść w krymskim Armiańsku, uczestniczyli nie ukraińscy dywersanci, jak to sugerują Rosjanie, ale rosyjscy pogranicznicy i rosyjscy nietrzeźwi żołnierze wojsk desantowych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
Tymczasem Rosja wraz z kilkoma poradzieckimi republikami sojuszniczymi rozpoczyna dziś manewry wojskowe. Odbędą się one na północnym zachodzie kraju, w obwodach leningradzkim i pskowskim. Informacje zebrał nasz korespondent.
W dowódczo-sztabowych manewrach weźmie udział około 6 tysięcy żołnierzy i około 1000 jednostek sprzętu wojskowego. Ma być przećwiczona współpraca wojsk podczas zaostrzenia sytuacji konfliktowych w jednym z przygranicznych regionów Republiki wchodzącej w skład poradzieckiej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Oprócz tego wojska mają ćwiczyć blokowanie ugrupowań przeciwnika. W ćwiczeniach weźmie udział ponad 50 samolotów i helikopterów oraz artylerii i jednostki rakietowe. W manewrach, które potrwają do 19 sierpnia, będą uczestniczyć żołnierze z Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Armenii, Tadżykistanu i Kirgistanu. Moskiewskie media informują, że ćwiczenia mają charakter planowy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio.
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie wyraził zaniepokojenie z powodu kolejnej, jego zdaniem, próby podważenia lojalności największych grup narodowościowych, litewskich Polaków i Rosjan. Poseł litewskiego Sejmu z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Leonard Talmont, złożył zawiadomienie do prokuratury. Z Wilna Renata Wittmann.
Oburzenie związku wywołał sondaż, który na zamówienie Centrum Studiów Europy Wschodniej przeprowadziła spółka Baltios Tirimej. Wzięło w nim udział 500 obywateli, mieszkańców rejonów, zamieszkanych głównie przez mniejszości. Mniejszości narodowe są wciągane w politykierstwo i podpuszczane do kłótni etnicznych oraz narażane na negatywny stosunek do nich przedstawicieli większości, czytamy w oświadczeniu ZPL. W sondażu litewscy Polacy i Rosjanie byli pytani m.in. o to, czy w razie zagrożenia byliby gotowi bronić Litwy i o ocenę polityki prowadzonej przez Rosję. Z sondażu wynika m.in., że przeszło 60% przedstawicieli mniejszości stanęłoby w obronie Litwy, gdyby została ona zaatakowana. Ponad 30% respondentów zgodziło się z stwierdzeniem, że część przedstawicieli mniejszości narodowych nie jest lojalna wobec Litwy. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann.
Irańska ropa płynie do Gdańska. Jutro w południe do gdańskiego naftoportu mają wpłynąć 2 statki z surowcem z Iranu. W piątek supertankowiec Atlantas, transportujący 2 miliony baryłek dla grupy Lotos, dotarł do cieśnin duńskich, gdzie część ropy, około 700 tysięcy baryłek, została przeładowana do mniejszego zbiornikowca. Operacja ta jest przeprowadzana w związku z ograniczoną głębokością cieśnin duńskich. To pierwszy od lat transport surowca z Iranu do Polski, powiedział wiceprezydent prezes grupy LOTOS Marcin Jastrzębski.
Pierwsza ropa od dłuższego czasu i oba tankowce wpłyną do naftoportu, planowane o 12:14.
Nawiązanie współpracy między grupą LOTOS a National Iranian Oil Company było możliwe dzięki zniesieniu na początku tego roku sankcji gospodarczych i finansowych nałożonych na Iran w związku z jego programem atomowym przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską.
Polskie Radio dla Zagranicy, redakcja polska. My jesteśmy na Facebooku, facebook.com/zagranica.
Rozmawiam dzisiaj z panią Agnieszką Kielichowską z PKO BP. Tematem naszej rozmowy jest projekt Bravo Bank, projekt edukacyjny mający uczyć dzieci i tą młodszą młodzież tematyki związanej z ekonomią, codziennymi finansami, jednocześnie z wykorzystaniem nowych technologii, rozszerzonej rzeczywistości, urządzeń, które prawie każdy już ma dzisiaj w domu, mianowicie smartfon, tablet, stają się coraz popularniejsze. Można to połączyć, wykorzystać. W jaki sposób?
Bravo Bank jest to wydawnictwo dedykowane dla dzieci, które wydajemy w trzech odsłonach. Ma odsłonę papierową, ma odsłonę elektroniczną, jak również odsłonę mobilną. A teraz obserwując i dostosowując się do trendów, które zachodzą w zmieniającej się rzeczywistości, postawiliśmy na rozszerzoną rzeczywistość i tę rozszerzoną rzeczywistość włączyliśmy do naszego projektu wydawniczego Bravo Bank. Dzieci, korzystając z tego wydawnictwa, mogą w rozszerzonej rzeczywistości komunikować się, słuchać postaci, które obrazowo mówiąc wyskakują z kartki i do nich mówią, komunikują się z nimi. Wydaje mi się, że doskonale wpasowaliśmy się w trend, dlatego że wszyscy wiemy, że społeczeństwo nie tylko w Polsce, ale i na świecie ogarnęła mania Pokemonów, więc my mamy takie swoje Pokemony w naszym projekcie edukacyjnym Bravo Banku.
Jak dokładnie to działa? Nakierowuje się telefon bądź tablet na stronę magazynu, tak żeby ją widzieć i w tym momencie dzieje się magia, która bawi i uczy.
Dokładnie. Dzieci mają właśnie dostęp do urządzeń mobilnych, tak jak pan powiedział, do smartfonów, iPhone'ów, różnego rodzaju tabletów. Nakierowują to urządzenie na stronę i ze strony wyskakują bohaterowie Bravo Banku, którzy przenoszą ich do wirtualnej rzeczywistości i zabierają je w świat gier i zabawy, ale to są gry, które uczą podstawowej wiedzy finansowej, wiedzy ekonomicznej. Jesteśmy przekonani jako PKO Bank Polski, że to jest najlepsza forma edukacji, edukacja poprzez zabawę, dlatego że ona jest naturalna, bardzo szybko dzieci tą trudną wiedzę finansową chłoną.
Mamy traktować to przejście właśnie wydawnictwa w rozszerzoną rzeczywistość jako eksperyment, czy jako pierwszy krok?
Postawiliśmy sobie pierwszy krok, będziemy obserwować, uczyć się i chcemy postawić krok drugi, rozwijać to zastosowanie w naszych wydawnictwach, może również innych, ponieważ dzieci nie trafiłyby do nas bez rodziców, a Bravo Bank jest integralną częścią naszego magazynu kierowanego do klientów, do rodziców, do dziadków, Bankomani i może również tam zastosujemy tą aplikację.
Czyli możliwości, które są, można powiedzieć, na chwilę obecną jeszcze nie do końca ogarnięte. Dlatego, że ludzkość dopiero uczy się wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość i dopiero cały czas będziemy poznawać chyba nowe metody, które także Państwo w ramach swojego projektu będą mogli wykorzystać.
Dokładnie, wszyscy całe życie się uczymy i rozwijamy i tak na pewno będzie z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości.
To powiedzmy jeszcze, czego dzieci mogą się, czytając magazyn, wykorzystując aplikację, nauczyć właśnie, jeżeli chodzi o ekonomię i finanse.
Każdy magazyn ma określony temat finansowy. Ten magazyn poświęciliśmy właśnie wprowadzeniu w rozszerzoną rzeczywistość, aby dzieci, korzystając z tego magazynu, od razu otrzymały takie podstawowe informacje, co to jest ta rozszerzona rzeczywistość. Oczywiście Kasia, nasza bohaterka w magazynie Bravo Bank, prowadząc narrację poprzez tą rozszerzoną rzeczywistość, wprowadza w świat finansów.
O projekcie Bravo Bank mówiła Agnieszka Kielichowska z PKO BP. Natomiast profesora Jacka Pyżalskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagoga, zapytałem o nowe technologie, technologie, które z jednej strony mogą stwarzać pewne zagrożenia, ale z drugiej, dobrze wykorzystane, mogą stanowić także bardzo dużą pomoc, na przykład właśnie w szeroko pojętej edukacji.
Dokładnie tak jest. Znaczy, jeśli przyjrzymy się badaniom, warto je przytoczyć, bo prowadzimy takie badania na świecie od około 15 lat, badania tego, co dzieci i młodzież robią w internecie, jak wykorzystują, to obraz jest dość ciekawy. Obraz całej populacji młodzieży wygląda tak, że mamy kilka procent młodych ludzi, którzy robią w internecie na przykład bardzo złe rzeczy, negatywne, podejmują bardzo duże ryzyko, kilkanaście procent takich, powiedzmy, zbliżonych do ryzyka zagrożonych, czyli kilkanaście procent to są ci zagrożeni. Po drugiej stronie mamy też niestety wcale nie tak dużo, kilkanaście procent młodych ludzi, którzy można powiedzieć robią rzeczy bardzo korzystne, twórcze jakieś działania, rozwijają się, rzeczywiście się czegoś uczą, są aktywni, uczestniczą w jakichś pozytywnych społecznościach w sieci. Czyli mamy po drugiej stronie barykady no kilkanaście procent tych działających pozytywnie i mamy na środku całą masę takiej młodzieży przeciętnej i dzieci, czyli takich młodych ludzi, którzy ani nie robią rzeczy bardzo ryzykownych, ani nie robią rzeczy bardzo dobrych. No i teraz powstaje pytanie, jako dorośli, jako nauczyciele, jako rodzice, stoimy wobec tej sytuacji, co mamy robić? Z jednej strony najczęściej się mówi o tym, że powinniśmy przestrzegać młodych ludzi, uczyć ich, edukować o zagrożeniach, co jest sensowne. Natomiast kiedy przyjrzymy się całemu obrazowi, no to mamy jeszcze drugi rodzaj działań, czyli takie działania, które przeciągną tych przeciętnych w kierunku pozytywnym. I tego się robi dużo mniej. Czyli znacznie częściej przestrzegamy o zagrożeniach, a znacznie mniej uczymy korzystnego, pozytywnego, prospołecznego wykorzystania. Też czasami nie mamy pomysłu, jak tego uczyć, a tak naprawdę jedynym sposobem uczenia tego jest uczenie w działaniu, czyli robienie tego z młodzieżą. Tego się nie można nauczyć na wykładzie, że ktoś przyjdzie i opowie, jak to robić, tylko to trzeba robić wspólnie z nauczycielami. Czyli rzeczywiście, można by powiedzieć, bardzo dużo zależy od osób dorosłych, zarówno tych, którzy są profesjonalistami w pracy z młodzieżą, nauczycieli, wychowawcy, animatorów, pedagogów, ale też od rodziców, czyli jakby same media tutaj nic nie zrobią. Bardzo dużo zależy od osób dorosłych.
Takie technologie jak rozszerzona rzeczywistość czy wirtualna rzeczywistość cały czas są nowością, ale stwarzają możliwości także w edukacji, o których wcześniej po prostu się nie myślało.
To jest prawda, chociaż nie obiecywałbym sobie zbyt wiele. To znaczy okazuje się, że kiedy tego typu technologie są wpuszczone, nawet badania mamy na ten temat, które pokazują, że te technologie wpuszczane same w sobie. Młodzież, proszę bardzo, oto technologie, nauczymy was technicznie, jak z tego korzystać, wcale nie przynoszą takich dużych korzyści. One przynoszą duże korzyści, kiedy są przez mądrego nauczyciela wplecione jako element szerszych działań. Czyli jakby nic nie zastąpi kogoś, kto jest pedagogiem, nauczycielem, kto umie te technologie włączyć w odpowiednim momencie, jako uzupełnienie innego rodzaju działań. Czyli jakby uważałbym, żebyśmy z momentu takiego straszenia technologiami nie przeskoczyli w drugą skrajność mówienia o tych technologiach jako o czymś, co podziała samo przez siebie, samo dla siebie, będzie samograjem pewnym i tak dalej. Czyli ciągle mądrość nauczyciela, który bierze te technologie do ręki i wykorzystuje jako sensowne narzędzie, jest kluczowa. Bo gdyby technologie działały same, to na wszystkich by działały tak samo. Można sobie zadać pytanie, dlaczego jedni młodzi ludzie odnoszą korzyści z tego, że wykorzystują technologię, a drudzy młodzi ludzie na tym tracą, tak? Czyli inne rzeczy decydują, nie same technologie.
Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z panem profesorem Jackiem Pyżalskim z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dziękuję.
Polskie Radio dla zagranicy, Polacy na świecie, bliżej kraju. Piszcie do nas polska@polskieradio.pl.
A teraz w ramach spotkania z gościem Polskiego Radia dla Zagranicy zaprosimy Państwa do Galerii Instrumentów Folkowych w Grodzisku Mazowieckim. To chyba jedyny w Polsce i Europie tak pokaźny zbiór, bo liczący ponad 1000 eksponatów, przeszkadzajek i zabawek muzycznych, starych i tworzonych współcześnie. Kolekcjonerska pasja założyciela galerii, Antka Kani, zrodziła się z wielkiej miłości do tradycji, a przede wszystkim muzyki ludowej. O ludowym graniu na niezwykłych instrumentach opowie Paweł Stróżewski, przedstawiciel kolejnego już pokolenia rozmiłowanego w folkowej tradycji. W naszej audycji nie zabraknie też muzycznych dźwięków. Do niezwykłej galerii zaprasza Państwa Maria Wieczorkiewicz.
Jest harmonia nożna. Używał jej skrzypek podczas gry, na weselach, kiedy wesele było prowadzone tylko przez jednego skrzypka, właśnie śpiewał grał na skrzypcach i wtórował sobie właśnie taką harmonią nożną.
To był ten człowiek orkiestra, a my znajdujemy się w Galerii Instrumentów Folkowych w Grodzisku Mazowieckim i ja mam przyjemność rozmawiać z panem, który nie tylko potrafi zagrać na zgromadzonych tutaj sprzętach, a jest ich około 1000, ale potrafi również o nich pięknie opowiedzieć. Bardzo proszę się przedstawić.
Sturzewski Paweł. Ja się nauczyłem tego od taty Antoniego Kani, który założył w ogóle tą galerię. Ja jestem kontynuatorem tego, co tata zaczął robić ponad 40 lat temu, bo ten zbiór ponad 40 lat temu się zaczął kształtować i pierwsze instrumenty wpadały w ręce taty, który był takim prekursorem w ogóle muzyki folkowej w Polsce, bo jako pierwszy właśnie w latach 70., 80. nagrał dla Polskiego Radia pierwsze utwory właśnie na lirze korbowej czy na suce biłgorajskiej za pomocą rycin czy opisów w Kolbergu czy innych dziełach można je było zrekonstruować.
Piękna inicjatywa, chęć ocalenia tego wszystkiego, co łączy się z kulturą muzyczną, przede wszystkim wsi?
Wsi kultury polskiej mi się wydaje, bo jednak ta kultura polska wychodziła od źródeł, czyli od tych wsi, no bo zanim miasta powstały, musiały być te wsie i tam na tych wsiach się kształtowały nie tylko charaktery muzyczne, ale również instrumenty powstawały. Takie pierwsze bardzo archaiczne, bo wiejski polski muzyk nie mógł sobie iść do sklepu czy tam gdzieś zakupić na jakichś jarmarkach oryginalnego lutniczego instrumentu, tylko obserwując te instrumenty przychodził do domu, brał drzewo i tak jak potrafi odtwarzał to za pomocą serca i oczu, które zapamiętał. Piękny instrument.
Te, które zgromadzono tutaj w galerii, służyły przede wszystkim muzykom, którzy grali na wiejskich weselach, uroczystościach?
Tak, to uroczystości kościelno-wiejskie, bo zawsze, wiadomo, muzyka też była wokół dworów, no i kościołów były również tu instrumenty sakralne mamy, które były wykorzystywane, tak jak lira korbowa, która była tym instrumentem przodującym w kościele, zanim organy nie weszły na stałe do aranżacji muzycznej całej mszy. W ogóle tata był pierwszym właśnie też założycielem zespołu folkowego, chodzi o Antka Kanie, folkowego w Polsce, zespołu Syrbacy. Syrbacy byli takim prekursorem tworzenia muzyki troszeczkę innej niż my znamy tą ludowiznę, taką gdzie można usłyszeć na tradycyjnych jakichś potańcówkach wiejskich, tylko ją przełożył dla większego grona słuchających muzykę, to co dzisiaj robi kapela ze wsi Warszawa, bo sama zresztą przyjeżdżała do taty nabierać szlifów w latach 90. tutaj do galerii do nas.
Właśnie chciałam o to zapytać, czy współcześni miłośnicy muzyki folkowej zaglądają tutaj, uczą się i być może korzystają z tych instrumentów?
Tak, oczywiście korzystają i zresztą też ku temu stworzyliśmy taki zespół, który działa tutaj też przy galerii na wzór muzyki taty, który promował tą właśnie kulturę polską, czerpiąc z ksiąg Kolberga. A zespół nazywa się Syrbacy Dzieciacy, gdzie głównym trzonem muzycznym są dzieci nasze i znajomych. I tworzymy właśnie taką muzykę na kanwie, co tata stworzył i staramy się to robić właśnie z tym zespołem Syrbacy Dzieciacy.
Nie dość, że kultywuje pan tradycję, to dba pan o to, aby była ona kultywowana wśród najmłodszego pokolenia.
Tak, prowadzimy przedszkole, który nazywa się też bardzo muzycznie burczy bas. Jest to instrument kaszubski, wykonany z beczki i końskiego włosia ociągnięte skórą. Ale przedszkole jest właśnie taką wypadkową galerii, bo zanim przedszkole powstało, najpierw była galeria, przy galerii był klub przedszkolaka Bartek. Później już od 7 lat mamy takie już przedszkole niepubliczne. Autorski program żona stworzyła Katarzyna Kania Stróżewska. Wykorzystujemy instrumenty między innymi, które mamy tutaj.
Powiedzmy trochę o samych instrumentach. Jest ich ponad 1000. Które pan uważa za najpiękniejsze, najcenniejsze?
Wie pani co, to tak jak powiedzieć, które dziecko swoje jest najładniejsze, najpiękniejsze, to jest trudno, ale są takie ulubione instrumenty, które wykorzystujemy do dnia dzisiejszego w naszym graniu. To jest właśnie lira korbowa, pierdziel, pierdziawka czy tubmaryna. To są takie cenne polskie instrumenty, choć bardzo fajnie brzmiące dla dzieci, które przychodzą tutaj, bo to pierdziel, pierdziawka zawsze jest tym inspirującym instrumentem, które dzieci zapamiętują z naszej galerii wychodząc.
No to zagrajmy.
Zagram na pierdziawce, która jest wykonana z polskiego bambusa, który nazywa się rdes. To jest taki chwast, który rośnie. Kto kiedyś miał go w obrótku, to na pewno na długie lata zapamięta, bo ciężko jest go się pozbyć. A pierdziawka gra tak. Thank you.
Taki dźwięk bardzo oryginalny, powiedziałabym specyficzny.
Basowy, ale również mamy męża pani Pierdziawki, pana Pierdziela, który jest wykonany z kory wierzby. Są tylko 2 tygodnie w ciągu roku, kiedy można go wykonać. Jest to przełom właśnie kwietnia i maja, wtedy kiedy kora wierzby jest elastyczna i można go ukształtować właśnie taki stożkowy instrument. On się po kilku razach gry rozsycha i rozpada, więc zagram teraz dla państwa na pierdzielu.
Czy też tata uczył pana właśnie tego grania?
Tak, tak. Tata przekazał mi to, żebym mógł to kontynuować, jego tą myśl, ale też częściowo miałem przygotowanie muzyczne. Chodziłem parę lat tutaj do pana Leona Ciuciury, znanego też muzyka w świecie, ale to były lata 80. zeszłego wieku. A poza tym mam trochę słuchu, serca i talentu i staram się przekazać, jeśli wycieczki tu przychodzą, takie nasze motto galeryjne, to co tata rozpoczął, takie hasło, które nam towarzyszy w naszej pracy galeryjnej, które brzmi, co w zasięgu ręki mamy, na instrument przerabiamy.
I gramy.
I gramy. Uzmysłowiliśmy to wszystkim zwiedzającym, że muzyka jest wokół nas, że wszystko, co nas otacza, jest muzyką, no bo bez muzyki byłoby smutno, świat by był smutny, a wystarczy wziąć tylko parę rzeczy, które się znajdują w kuchni, w łazience, przedpokoju, na strychu i piwnicy i powstaje nam instrument, który na przykład nazywa się lejkotromba albo trombolejka, która jest wykonana z lejka do nalewania na przykład mleka do butelki, węża ogrodowego i ustnika, który wydobywa dźwięk bardzo ciekawy, proszę posłuchać.
Jak trąbka myśliwska.
No taki hejnałówka myśliwska, ale zasada działania jest taka sama, tylko że nie jest to piękny, wykuty instrument, tylko jest to wąż ogrodowy i lejek kuchenny.
To rzeczywiście instrumenty niezwykłe, ale są tutaj też takie, które spotykamy w orkiestrach, a przynajmniej no, kojarzą się nam z orkiestrami. Myślę o skrzypcach, ale tutaj moją uwagę przykuwają te takie maleńkie skrzypeczki. Czy można na nich grać? Maleńkie naprawdę? Bo nie wiem, czy większe od dużej dłoni.
To są właśnie skrzypce wykonane z blachy w latach 30. Typowe były ze względu na to, że mieściły się do damskiej torebki, a na nich mogły grać tylko panie ze względu na wielkość dłoni. Mężczyźni trochę większy problem na pewno mieli z tym, a że z blachy są wykonane, żeby podczas transportu czy różnych poszukiwań w torebkach nie zostały zniszczone przez damy.
To powiedzmy jeszcze o najstarszym instrumencie, który się tutaj znajduje.
Mamy tutaj kotły, duże kotły liturgiczne. To jest przełom XVI-XVII wieku, które mogą pamiętać nawet Wiktorię Wiedeńską naszą. Są to mamy takie 2 egzemplarze, które głównie były wykorzystywane podczas rytuałów mszalnych w kościele. Wydobywają bardzo niski dźwięk ze względu na miedziany kocioł całokształtowany i naciągnięty skórą zwierzęcą.
Proszę powiedzieć, kto odwiedza tutaj te galerie poza spotkaniami z dziećmi, które państwo niejako inspirują, organizują? Dzieci są zapraszane ze szkół, ale także te dzieci, które spędzają wakacje w okolicy. To kto do państwa tutaj zagląda poza muzykami?
Przychodzą oczywiście turyści, którzy nas odwiedzają tutaj teraz akurat czas urlopu, więc szukają czegoś innego. Szukają troszeczkę głębszej myśli i przychodzą właśnie z dziećmi, żeby zaszczepić akcylat kultury ludowej.
Uważa pan, że jest zainteresowanie tą tematyką? Czy my dzisiaj potrafimy w ogóle żyć w takich dźwiękach, bo jesteśmy otoczeni dźwiękami, ale zupełnie innymi. Czy potrafimy odszukać w tych starych trochę tej duszy, tego serca?
Tak, mi się wydaje, że tak i to właśnie wśród młodych ludzi, bo ostatnie powiedzmy 10 lat, które tutaj już pracuję, to w galerii staram się to robić jak najlepiej. Jest powrót taki do korzeni, to zresztą widać nawet w muzyce, gdzie są wszelkie jakieś motywy wykorzystywane, tak zwanej muzyki źródeł, każdy szuka tych korzeni. Jest wykorzystywana właśnie między innymi lira korbowa. My około 10 lat temu zrobiliśmy w Grodzisku Ostatnią taki 2-dniowy festiwal Hardy Gardy, bo w języku angielskim lira korbowa ma taką właśnie nazwę i właśnie na te 2-dniowe takie warsztaty festiwalowe zjechało bardzo dużo ludzi z całej Polski. Było około 20 muzyków właśnie z lirą korbową.
Wiem, że powstaje także druga galeria poza Grodziskiem i to dzięki państwu.
Tak, tam gdzie tata spędził ostatnie lata, czyli Wiesiące pod Płockiem, między Gostyninem a Łąckiem. Tam tworzymy taką już dużą galerię plenerową, gdzie będzie można przyjechać z grupami na kilka godzin, gdzie będą zagwarantowane tam warsztaty muzyczne, tworzenie instrumentów właśnie za pomocą takich zwykłych rzeczy, które nas otaczają. Oprócz tego stworzyliśmy kuźnię muzyczną, gdzie dzieci mogą podgrać na podkowach, to właśnie podczas kucia właśnie w kuźni, gdzie trzeba było rytmicznie wybijać różne dźwięki, żeby sobie palców nie pobijać, to właśnie kuźnia też była tym pierwszym takim zjawiskiem instrumentalnym tworzenia dźwięków.
To, że udało się pana tacie zaszczepić w panu taką miłość do tej spuścizny, jest również, myślę, po części pana zasługą, że się pan tym zainteresował, że to dla pana ma wartość.
Tak, na pewno ma wartość. Tata, czyli mój teść, Antek Kania, znałem go już wcześniej, zanim jeszcze poznałem swoją żonę, czyli córkę Antka Kani. Nie wiedzą, że kiedyś w ogóle będę się tym zajmował, ale mam wewnętrzną satysfakcję, że widząc uśmiechnięte dzieci, które zapamiętają pewne instrumenty, które przychodzą za rok czy za dwa i znają te właśnie instrumenty, na które grałem państwu, przychodzą, pytają się o nie. To jest właśnie chyba całe sedno tego, żeby zaszczepić wśród młodych tą właśnie naszą historię ludową polską.
A zatem zaprośmy do odwiedzenia Galerii Instrumentów Folkowych w Grodzisku Mazowieckim i zagrajmy coś na koniec.
Dobrze, zagramy taką balladę, którą tata stworzył na Grodziskich Łąkach, bo tutaj się właśnie znajdujemy na Grodziskich Łąkach. Historia poniekąd, która też związana jest ze mną, bo to jest o chłopcu, który właśnie poznał dziewczynę na łąkach i się z nią rozstaje i różne perypetie, które są związane z tym, więc zaraz wezmę lirę korbową i zagram na tym instrumencie. Na Grodziskich Łąkach stoi jarzębina, spodobała mi się w Grodzisku dziewczyna. Zakochałem się w niej jak w różanym kwiecie i myślałem sobie, nie ma lepszej w świecie. Opa! Zakochałem się w niej jak Bóg dobrej duszy, a teraz dziewczyno opuścić cię muszę. Na Grodziskich Łąkach żegnam się ja z tobą, pamiętaj dziewczyno, co gadali z sobą. Przypinam szabelkę i dosiadam konia, pojadę gościńcem z Grodziska do Błonia. Nim czerwone róże zaczną zakwitać, pierwszy liść dziewczyno będziesz mogła czytać.
No i naprawdę zrobiło się słoneczniej, cieplej i milej, mimo dzisiaj niesprzyjającej pogody, bo cały czas pada deszcz, ale tu w Galerii Instrumentów Folkowych w Grodzisku jest słonecznie, miło, wesoło. Zapraszamy Państwa zatem do odwiedzenia tego naprawdę niezwykłego miejsca, a szczególnie zaprasza Państwa kierujący, prowadzący galerię
Paweł Stróżewski. Zapraszam serdecznie.
Dziś to już wszystko w naszym programie. Za uwagę dziękuję. Przemysław Pawełek. Do usłyszenia.
Słuchacie Państwo wschodniego pasma Polskiego Radia dla Zagranicy. Przez 24 godziny na dobę nadajemy nasz program po rosyjsku, ukraińsku, białorusku i po polsku, w internecie i poprzez satelitę Eutelsat Hotbird 13E. Po polsku nadajemy audycję o godzinie 18.30 i 23.00 czasu wschodnioeuropejskiego. Na Litwie i na północnym zachodzie Białorusi obie audycje znajdziecie Państwo na falach Radia Znad Wiwii, a we Lwowie na antenie Radia Niezależność. Dokładne informacje i podcasty znajdą Państwo na stronie www.radiozagranica.pl. Polecamy również aplikację mobilną polskieradio.pl. Nasz adres polska@polskieradio.pl. Czekamy na maile od Państwa.